Pracownia audiobooków. Posłuchaj tej historii. Przedstawia. Wiktor Orłowski. Dama karminowa. Czyta Aneta Kosno. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There is nobody here, just you and me. Chris de Burgh, Lady in Red. Nazywałem ją damą karminową. W mojej rodzinie była od zawsze milcząca strażniczka salonowych ścian, wierna towarzyszka setek tysięcy kłótni i obiadów. Ojciec opowiadał, że babcia przywiozła ją jeszcze ze Lwowa, zakutaną w belę surowego płótna, w eleganckich objęciach ciemnego drewna, choć podejrzewam, że tak naprawdę była starsza. Dużo starsza. Po raz pierwszy ujrzałem ją na imieninach ciotki Konstancji. Dobrze pamiętam srebrzysty grzechot kryształów i mroczne, zadymione wnętrza czteropokojowego mieszkania na Woli. Dama wisiała nad kominkiem. Żar ostrożnie lizał jej wiśniową ramę. To wtedy zakochałem się bez pamięci. Konstancja była ześwirowaną samotniczką. W rodzinie mówiono, że otruła męża, choć policja nigdy nie znalazła na to dowodów. Plotki mi nie przeszkadzały. Nalegałem na wizyty u ciotki przy byle okazji. Zanim poszedłem do liceum, spędzałem u niej każde wakacje. Byłem bardzo grzecznym dzieckiem. Potrafiłem całymi dniami wpatrywać się w obraz, w skupieniu wodząc palcem po jego doskonałych liniach. Szczególnie pamiętam jedno lato, gorący sierpień 94. Miałem wtedy 6 lat. Powietrze pachniało rozgrzanym asfaltem i mdlejącą w upale ogrodową frezją. W mieszkaniu ciotki zabiliśmy już 8 os. Ojciec uparł się, że sam zlikwiduje gniazdo. Walczył z nimi od południa. Przez uchylony lufcik słyszałem, jak klnie. Konstancja odświeżała wtedy salon i tymczasowo wyniosła moją damę do przedpokoju. Portret zawisł na wysoko wbitym kołku. Stawałem na palcach i wyciągałem szyję, ale choćby miał mi pęknąć kręgosłup, nie byłem w stanie spojrzeć w jej skryte pod rondem kapelusza oczy. Wciąż nie wiem, co mnie tknęło, by otworzyć szafę. Mogłem przecież bez trudu przynieść z kuchni taboret. Teraz sądzę, że tak po prostu miało być. Dama pragnęła, by tak się stało. Na dnie ciocinej szafy znalazłem parę krwisto-czerwonych szpilek. Starannie wypolerowane lśniły w świetle podsufitowej lampki, jak wyrżnięte z kryształu. Miały bardzo wysokie, cienkie jak włos obcasy i noski tak ostre, że bałem się o nie skaleczyć. Nie potrafiłem wyobrazić sobie ascetycznej, wiecznie niezadowolonej Konstancji w takich butach. Z pewnością nie wkładała ich do kościoła. Przez kark przebiegł mi dreszcz, jakby ktoś musnął moją skórę chłodnym palcem. Usłyszałem szept, a potem cichy kobiecy śmiech. Pod brzusze zajął skurcz i fala dziwnego ciepła. — Kto tam? — pisnąłem, przyciskając do piersi buty. Pot zrosił mi czoło. Cisza brzmiała wyczekująco. Przełknąłem ślinę. Tknięty przeczuciem, zdjąłem kapcie i skarpetki. Z dreszczem przyjemności wsunąłem nagie stopy w szpilki. Wąskie noski miażdżyły moje palce w sposób, który wyrwał mi z gardła zduszony jęk. Oddychałem płytko. Czułem, że policzki mnie palą. Pamiętam, że ojciec, który wrócił do mieszkania po narzędzia, poczerwieniał z furii i sprał mnie pasem na kwaśne jabłko. Potem milczał jak zaklęty, a matka nie chciała wytłumaczyć mi, co zrobiłem źle. Nigdy więcej nie wspominaliśmy o tej sprawie, ale od tego lata, niemal do końca podstawówki, zdarzało mi się w nocy moczyć łóżko. Na kilka miesięcy przed moją maturą stara wiedźma Konstancja kopnęła w kalendarz. Wystawiła swoje dwie córki do wiatru, zapisując mi mieszkanie. Ten sentymentalny babsztyl do samego końca wierzył, że odwiedzałem ją z sympatii. Tymczasem chciałem tylko być blisko mojej damy. Rodzice dogadali się z moimi kuzynkami. Zgodziły się, byśmy spłacili ich zachowek i zatrzymali lokum w Warszawie. Przyda ci się na studia, mówili, a ja bez słowa kiwałem głową. Z domu ciotki zabrałem tylko obraz troskliwie otulony w szary papier. I jej czerwone buty. Było senne, wrześniowe popołudnie, kiedy moje serce stanęło po raz pierwszy. Wróciłem z pracy, w przedpokoju zrzucając buty i przesiąknięty deszczem płaszcz. Przelotnie przejrzałem się w lustrze, z roztargnieniem przygładzając włosy. Miałem przymglone, szarozielone oczy, rudawe rzęsy i pełne usta, czerwone jak moja dama z portretu. Spełniły się proroctwa babci. Wyrosłem na przystojnego kawalera. Jak zwykle, starannie zamknąłem za sobą drzwi pokoju, nim schyliłem się i spod łóżka wyjąłem ciężką, prostokątną paczkę. Drżącymi palcami rozsunąłem materiał. Dama karminowa spoglądała na mnie, uśmiechając się figlarnie. Rozchylała wilgotne wargi. Czułem jej żądzę i niecierpliwość. Opuszki palców omiatał mi jej gorący oddech. Jęknąłem cicho. Mięsień na jej szyi napiął się, jak gdyby moja pani pragnęła wyskoczyć z portretu i paść mi w objęcia. Dotknąłem płótna, a w dotyku tym było wszystko. Szorstki chłód jej skóry, mój urywany oddech, wstydliwa wilgoć bielizny, dreszcz i gorzki posmak winy. Za oknem przeraźliwie rozdarł się kot. — Zamknij się, Baltazar! — warknąłem, podrywając głowę. Durny futrzak mojej siostry wlepił we mnie zielone ślepia, drapiąc w szybę, żebym go wpuścił. Choć wyglądał jak kula mokrego kurzu, spoglądał na mnie z pogardą. — Widzę, co robisz — mówiły jego oczy. — Jesteś żałosny. — Nie jestem — syknąłem, wracając spojrzeniem do obrazu i zmartwiałem. Coś było nie tak. Coś stało się mojej pani. Dopiero teraz dostrzegłem, że portret utracił kolory. Pełne wargi były sine, nieomal brązowe i popękane w kącikach. Perliły się na nich krople wilgoci. Bezwiednie roztarłem ją w palcach i uniosłem do własnych ust. Cuchnęła zgnilizną. — Nie! — krzyknąłem. Kot miauczał jak wściekły. Oburącz uniosłem obraz. Z płótna spadły białe przecinki wijących się robaków. Czerwone liście zawirowały wokół mojej damy. Uśmiechała się drwiąco, a z jej twarzy odpadały płaty poszarzałej skóry. — Nie! — zgrzyt pazurów na szkle. — Żałosny! Rzuciłem obraz na łóżko, zerwałem się na równe nogi i potknąłem o damski pantofel. Kopnąłem go wściekle, wylądował pod ścianą, opierając o listwę swój cudownie smukły obcas. Co ja mam robić? Krążyłem po pokoju, szarpiąc włosy i bezwiednie powtarzając słowa zaprzeczenia. Czułem, że oczy mojej damy śledzą każdy mój krok. Gniły w kościstych kieliszkach oczodołów. Nie! Baltazar wydał z siebie przeraźliwy, wysoki pisk. Drżącymi dłońmi sięgnąłem do okna i, niewiele myśląc, wpuściłem go do środka. Zeskoczył z parapetu na podłogę i z ulgą otarł się o nogę mojego łóżka. Zielone oczy spoglądały na mnie oskarżycielsko. I wtedy nagle zrozumiałem, co muszę zrobić, co moja piękna chce, abym zrobił. — Kici, kici — powiedziałem łagodnie, wyciągając ręce. Kot położył po sobie uszy i zasyczał. – Chodź tu, Baltazarze. Kici, kici. Zawsze starannie porządkują moje biurko. Od lewej, zbrojna w solidną żarówkę lampka, przybornik na biurowe pierdoły, plik samoprzylepnych karteczek, kaktus. Nożyczki leżały w drugiej szufladzie od góry. Same wpadły mi w ręce. Kot czmychnął pod łóżko. Widziałem tylko jego rozszerzone, szmaragdowe oczy. Uśmiechnąłem się delikatnie. Moje łóżko ma wysokie nogi, a ja mam długie ręce. Chodź do mnie, Baltazarze. Kici, kici. Pędzlem naniosłem świeżą czerwień na jej wargi. Wsiąkła w płótno, a ja z ulgą odkryłem, że rysy mojej pięknej wygładzają się, na powrót stają doskonałe. Poszarzała skóra rozjaśniła się i nabrała rumieńców, znów jędrnie opinała wysokie kości policzkowe. Wtedy, po raz pierwszy pod rondem kapelusza, dostrzegłem figlarny, zielonkawy błysk. Przy kolacji moja siostra niemrawo grzebała w swojej porcji klopsików, ukradkiem rozglądając się po kątach mieszkania. – Kochanie, coś nie tak? – spytała wtedy mama. Nie podniosłem wzroku. – Nie wiem, gdzie jest Baltazar. – Na pewno wróci, gdy zgłodnieje – skwitował z przekonaniem ojciec. – Dzisiaj strasznie padało. Mogło mu się coś stać.
– Niby co? – fuknął znad gazety. – Przecież się nie rozpuści.
– Ale…
– Jedz i się nie przejmuj. Jeśli nie wróci do rana, pójdziemy go poszukać.
Ojciec złożył gazetę na pół i posłał mi taksujące spojrzenie.
– Marek, co ci się stało w ręce?
– Skaleczyłem się w pracy. To nic wielkiego.
Nazajutrz przemierzałem mokre ulice śladem kota. Lekki uśmiech błąkał mi się po wargach. Sportowa torba obijała o biodro. Matka ze zdziwieniem zapytała, po co mi ona. Odparłem, że kot może być przerażony, nie chce, by mnie podrapał. Gładko przełknęła to kłamstwo. Dzięki Bogu, Baltazar w moim pokoju zaczynał już śmierdzieć. Moją żonę poznałem już na studiach. Byłem na trzecim roku prawa i uchodziłem za czarujący gwóźdź programu każdej domówki. Zawsze otaczałem się wianuszkiem pięknych kobiet. Mężczyźni mnie odpychali. Nie rozumiałem ich pasji, źle czułem się w pobliżu ich wielkich, spoconych ciał. Nie wiem, co Iwonę urzekło we mnie najbardziej – poczucie humoru, powierzchowność czy też własne mieszkanie. Wiem natomiast, co z całą pewnością spodobało się mnie. Iwona miała krągłe biodra i piękne, długie nogi. Wiedziała, że mężczyźni na nie patrzą. Z premedytacją nosiła leginsy ciasne jak druga skóra i spódniczki tak krótkie, że można było pomylić je z paskiem. Nosiła też bardzo wysokie szpilki. Chichotała, kiedy zdzierałem z niej rajstopy i smakowałem szorstką skórę jej pięt. Pobraliśmy się krótko po studiach. Był maj. Kolor kwitnących kasztanów przywodził na myśl ramę obrazu damy. Sprzedałem mieszkanie na Woli i kupiłem nowe, trzypokojowe lokum w cichym zakątku wrocławskiego biskupina. Na pewien czas zapomniałem nawet o mojej pani. Czule zawinięta w płótno leżała na dnie kartonu, czekając aż okiełznam chaos przeprowadzki. Ale w końcu wróciłem do niej. Myślę, że tak po prostu miało być. Moja dama wymagała uwagi, a wszystko, czym się stałem, istniało, by zadowolić jej kaprys. Przepraszałem, drżącymi palcami rozsuwając materiał jej więzienia. Była wściekła. Ciemne oczy spoglądały na mnie ze złością, znów roniły krople cuchnących ociekliną gnilną łez. Moja dama była głodna i rozkładała się, A ja wiedziałem, że tym razem nie obłaskawię jej byle kotem. Tego dnia także padał deszcz.
Słyszałeś? Spytała później Iwona, wdzięcznie podciągając pod siebie zgrabne nogi w markowych pończochach. Zawsze dbałem, by moja żona nosiła najwyższej klasy bieliznę. I buty. Moja słodka, jakżeż uwielbiałem jej buty.
Oglądała telewizję, zakutana w gruby kaszmirowy sweter. Kubek herbaty parował w jej zziębniętych dłoniach. O tej dziewczynie, dodała kręcąc wolno głową.
Boże, to straszne.
Mruknąłem z przedpokoju, sznurując buty. Lewa kieszeń płaszcza przyciągała jak magnes. Palce świerzbiły mnie, by do niej sięgnąć. Policja wyłowiła ją z Odry w pobliżu Wyspy Słodowej. Jakiś zwyrodnialec podobno udusił ją pończochą, a potem czymś ostrym odkroił twarz. W podbrzusze zakuła mnie igła żaru. Poczułem dreszcz, krok wąskich chino stał się tak nieludzko ciasny.
Nie, odparłem wolno. Nie słyszałem.
Miała 20 lat. Widziałam w gazecie jej zdjęcia. Była śliczna. Nie wiem, jak ktoś mógł...
To tylko spekulacje policji. W Odrze żyją ryby. Pewnie po prostu nadgryzły zwłoki.
Wzdrygnęła się.
Jesteś okropny.
Dokąd idziesz?
Zaraz wrócę. Tylko na minutkę.
Dobrze, ale dokąd idziesz?
Muszę coś odnieść do piwnicy.
Karminowa dama była nienasycona. Szybko musiałem kupić lodówkę, żeby móc gromadzić jej nowe twarze. Kwitła, obdarzając mnie bajecznymi uśmiechami. Chłodne, dokładnie wyprawione skóry w świetle jarzeniówek zdawały się błyszczeć. Ja również błyszczałem. Byłem piękny. Dama szeptała mi o tym na ucho, a ja wiedziałem, że to prawda. Mówiła do mnie, czasem czułem jej zimne palce na moim ciele. Stała się moją wielką obsesją. Nie potrafiłem już kochać się z żoną, jeśli z zamkniętymi oczami nie wyobrażałem sobie ostrych paznokci pani wbitych w moją skórę. Łaskawie pozwoliła mi stawać się sobą. Na klęczkach składałem trwożliwe pocałunki na śliskim nylonie jej pończoch. Żyła w moim mieszkaniu, w odciskach uszminkowanych warg, w gubionych ukradkiem szkarłatnych liściach miłożębu. W powietrzu unosiła się woń jej perfum. Chwytałem ją chciwie w rozszerzone nozdrza. Iwona nie zauważyła, że jej kosmetyki zaczęły tak szybko znikać. Zachłannie węszyłem w szafie pełnej butów. Z bolesnym dreszczem wbijałem stopy w ciasne czułenka i wysokie bodki. Potrafiłem godzinami stać przed obrazem, zmieniając kapelusze i gładzić jej zimną, śliską skórę. Zdarte z pustych, głupich twarzy podrzędnych dziwek dostawały lepsze życie, przytwierdzone do oblicza mojej damy. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Iwona wróciła z pracy wcześniej niż zwykle. Skrzypnęły otwierane drzwi. Na śliskich płytkach przedpokoju zaterkotało donośne staccato obcasów. Starło się ze zgrzytem moich szpilek stukających o parter. Dysharmonia sprawiła, że poczułem złość. Jej krok był tak lekki, tak pewny siebie, jakby kpiła ze mnie, że może wyjść w tych butach z domu, kiedy tylko zapragnie, podczas kiedy ja byłem więźniem czterech ścian. Moją prawdziwą twarz znał tylko portret karminowej damy. Kryłem ją w samotni, dokładnie opuszczonych rolet. Co? Mojej żonie zaparło dech w piersiach. Odwróciłem się na pięcie. Wąski obcas zazgrzytał o panele. Kosmyki długich włosów opadły mi na plecy, koronkowy biustonosz wisiał na piersi jak pęknięty balon. Dumnie uniosłem podbródek, mrużąc oczy. Sztuczne rzęsy czule połaskotały mnie w policzki. Iwona cofnęła się pół kroku, blednąc.
Klucze wypadły jej z dłoni i z brzękiem upadły na kafelki.
– Marek! – wykrztusiła. – Co ty robisz?
– Jestem piękna.
– Marek!
– wyszedłem z płócienia w plamę złocistego światła. Spojrzała mi w twarz i zastygła. Usta rozchylone jak do krzyku milczały. Zapytałam, czy jestem piękna.
– Odejdź! Nie, nie zbliżaj się! Nie dotykaj mnie! Nie dotykaj mnie!
– Czyli nie jestem – odszepnąłem ze smutkiem, chwytając ją za gardło. – Szkoda. Po 2 dniach zgłosiłem zaginięcie. Byłem bardzo smutny i roztrzęsiony. Policjanci starali się zadawać pytania taktowne i bardzo delikatne. Chcieli wiedzieć, jak układało nam się w domu, czy żona miała wrogów, czy może istniał ktoś, kto miałby do niej żal. Zaprzeczałem, w roztargnieniu kręcąc głową. Nie zwrócili uwagi na to, jak dokładnie opisałem, w co była ubrana. Zostaliśmy sami. Ja i moja cudowna dama. Traktowałem ją jak księżniczkę, pozwalając ubierać się w najwymyślniejsze skóry. Kapryśna kokietka śmiała się, spoglądając spod swojego kapelusza. Każdego dnia zbierałem z podłogi zeschnięte liście miłożębu. W promieniach jesiennego słońca miały odcień głębokiego cynobru. Czasami zamawiałem dziwki. Karminowa pani, nasyciwszy głód, nabrała wysublimowania, więc pozwalała mi niektóre wypuścić z domu. Niekiedy dawałem im buty. Lubiłem poczuć, jak depczą mnie w ostrych szpilkach, na chwilę przed tym, jak je zabiję. Przez całą zimę w skupieniu, z pietyzmem, powiększałem moją kolekcję. Wczesną wiosną spotkała mnie niemiła niespodzianka. Skóry zaczęły gnić. Pełne wargi karminowej damy znów pękły i zarosły pleśnią. Żerujące na skórach mole nadżarły jej ciężkie, opadające powieki. Ręce drżały mi ze wściekłości, gdy zbiegałem do piwnicy. Myślałem, że to wina lodówki, ale tam mroziła jak należy. Nie pomagały drogie podkłady i pudry. Polowałem na obrzeżach miast. Raz skóra mi uciekła, ale pewien byłem, że nie będzie w stanie mnie rozpoznać. Niedługo później zaczęły się roztopy, a rzeka oddała miastu kilka nowych, okaleczonych drobiazgów. Sądziłem, że policja będzie miała pełne ręce roboty. Myślałem, że jestem ostrożny. Do tej pory nie wiem, jak mogłem wpaść. Zażenowanie skręca mi trzewia. Splugawili mój dom. Ich szerokie, męskie barki wyważyły moje drzwi. Wpadli do środka, zanosząc się gniewnym, niskim krzykiem godnym szarżujących zwierząt. Wykręcili mi ręce i skuli je za plecami. Szarpnięciem ustawili do pionu. Marek Ossendowski? Warknął jeden z nich, zmuszając, bym spojrzał mu w oczy. Jesteś aresztowany pod zarzutem morderstwa. Technik minął mnie bez słowa, dzierżąc ciężką walizkę. Szarpnąłem się, widząc, co zamierza zrobić, bo zatrzymał się naprzeciwko mojego ukochanego portretu. Nasunął niebieską rękawiczkę, beznamiętnie powiódł palcami po ramie z wiśniowego drewna. — Tylko nie dama! Błagam, tylko nie dama! — Nie dotykaj jej! — wrzasnąłem, szarpiąc się w ich objęciach. Powlekli mnie w kierunku drzwi. Noskami wysokich czółenek orałem parkiet. — Łapy precz! Słyszysz, bydlaku? Nie waż się jej dotykać. Są ślady krwi, powiedział głucho. Zdejmować wymaz? Nie, odparł policjant. Zabezpieczamy to zasrane lustro w całości. Tylko błagam, kurwa, zakryjcie je czymś. Jest odrażające.
Spodobało Ci się to opowiadanie? Sprawdź też inne dostępne na moim kanale.